Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W czwartą niedzielę Wielkiego Postu, niedzielę Letare, radości, sprzed mikrofonu Polskiego Radia Białystok pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich. W dzisiejszej audycji biskup Marek Solarczyk wygłosi do nas kolejne kazanie pasyjne. Spotkamy się z wielkimi męczennikami z Sebasty, ale na początku zapraszam do rozważenia fragmentu niedzielnej Ewangelii i spotkania z odważnym faryzeuszem Nikodemem i jednym z piękniejszych fragmentów dialogów Janowej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby okazało się, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Kiedy czytamy historię narodu wybranego opisaną na kartach Starego Testamentu, możemy odnieść wrażenie, że jest to niekończąca się opowieść o niewierności Izraela i wierności Boga. Pierwsze czytanie chociażby, które towarzyszy niedzielnej liturgii słowa, pokazuje nam Boga, który nie ustaje w litości i w miłosierdziu. Kiedy Izraelici odrzucają Go, kiedy lekceważą słowa proroków, kiedy są głusi na ich wołanie, On pozwala im na to, aby żyli po swojemu, ale nigdy z nich nie rezygnuje. Lud jednak tego nie pojmuje. Wyśmiewa i odrzuca Bożych wysłanników, a czyniąc tak, Izrael sprzeciwia się własnej tożsamości. Nie chce być dłużej narodem wybranym i wkrótce po tych deklaracjach dojdzie do wspomnianego przesiedlenia babilońskiego. W końcu Bóg posłuży się poganinem, królem Cyrusem, żeby podnieść z upadku swój naród i odbudować go na nowo. Bóg jest tym, który obiecuje, że nigdy nie zapomni o swoim ludzie. Ostatecznym wypełnieniem tej obietnicy jest Syn, którego Ojciec posłał, aby ostatecznie dokonał dzieła pojednania ludzi z Bogiem. Jezus nie przychodzi, żeby nas rozliczyć z naszych grzechów. On przychodzi, aby nas zbawić. Przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie otwiera nam drogę powrotu do Ojca. Oddaje swoje życie, abyśmy my nie musieli umierać, abyśmy my nie musieli spłacać tego długu, który zaciągamy. I robi to nie dlatego, że zasłużyliśmy na to swoim postępowaniem, absolutnie, ale dlatego, że nas kocha. Miłość jest jedynym weryfikatorem Jego motywacji. Zbawienie jest łaską i o tym poucza nas nieustannie święty Paweł. Dar zbawienia jest ostatecznym świadectwem o Bogu, który bezinteresownie i jako pierwszy wychodzi naprzeciw człowiekowi, aby wyswobodzić go z jego grzesznego stanu. Bo pomimo iż grzeszymy, to wciąż pozostajemy dziełem Boga mieszczącym się w zamyśle Jego bezgranicznej miłości. Innymi słowy, święty Paweł przedstawia nam centralne orędzie Ewangelii. Bóg kocha człowieka. Bóg zbawia go łaską, która materializuje się w sakramentach Kościoła i w chrześcijaninie powinna przekształcać się w aktywne życie wiary napędzane dobrem i pięknem. Jeżeli naprawdę w to uwierzę, jeśli doświadczę takiej miłości Ojca, to w sposób naturalny zrodzi się we mnie odpowiedź, czyli wiara. Miłość rodzi miłość. Nasza wiara jest wtedy żywa, kiedy jest przyjęciem miłości, wejściem w relację z Bogiem. Doświadczenie bycia kochanym daje nam właściwą motywację do zmiany, do nawrócenia, do metanoi. I nawet jeżeli to ludzkie doświadczenie miłości, bycia kochanym zostało w naszym życiu skrzywdzone, skrzywione naszą słabością, to zawsze mamy wzór, do którego możemy się odwołać. Boga, który tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To bardzo zaskakujące, ale właśnie święty Jan jako pierwszy ukazuje nam chwałę Jezusa w Jego męce. Tak Bóg objawia, jak kocha ludzi. Tak bardzo się im oddaje. Chwała Boża jaśnieje w człowieku zawieszonym na drzewie krzyża, czyli tam, gdzie ludzka mądrość nigdy nie mogłaby dostrzec obecności chwały. I to jest powodem dla nas do radości w tę niedzielę. Bóg jest nam bliski, ofiarowuje się za nas, walczy za nas. I to pomimo naszej niewierności. Krzyż to znak, wobec którego każdy człowiek powinien zająć stanowisko. I to się dzieje w dzisiejszym świecie. Jedni otwierają się w wolności na darmową łaskę zbawienia, zanurzając się w sakramentach Kościoła, inni, korzystając z tego samego daru wolności, odrzucają tę łaskę. Wiara chrześcijańska nie jest ideologią ani zwykłym rozmyślaniem nad wydarzeniami minionymi czy historią. Jest ona wzorcem postępowania do przyjęcia i do zastosowania we własnym życiu. Nasza osobista odpowiedź na Słowo Boże jest urzeczywistniana za pośrednictwem konkretnych, naszych codziennych, cichych i być może, dla nas się tak może wydawać, pozornie nic nieznaczących działań, ale ostatecznie to właśnie one nadają rys naszej wierze i wektor naszym krokom, które czy są w dobrym kierunku, musimy pragnąć weryfikować w świetle Chrystusa Paschalnego, który jest obecny w sakramentach Kościoła, a zwłaszcza pokuty i pojednania i Eucharystii, które korygują nasz życiowy GPS, aby utrzymać właściwy kierunek. Jezus mówi, że tak jak wąż wywyższony na palu był dla Izraelitów wybawieniem od śmierci, tak wywyższony Syn Człowieczy będzie źródłem życia wiecznego dla tego, kto w Niego wierzy. Każda Eucharystia jest uobecnieniem ofiary Jezusa na krzyżu. Kiedy kapłan ukazuje nam ciało Chrystusa, to patrzymy na wywyższonego Syna Człowieczego. Ofiara Chrystusa, w której jest nam dane uczestniczyć, jest dla nas uzdrowieniem i korzystajmy z tego źródła jak najczęściej, bo należy ona właśnie do wspomnianych codziennych, cichych i pozornie nic nieznaczących działań, ale ostatecznie to ona, Eucharystia, nadaje rys naszej wierze i wektor naszym krokom. Dzisiejsze słowo jest zachętą więc, ażeby odzyskać siłę pochodzącą z chrześcijańskiej nadziei, która swoje głębokie motywacje czerpie z historii Jezusa. Ta nadzieja nie zamyka się jedynie w łasce zbawienia ofiarowanej sprawiedliwym za ich sprawiedliwość, jak chciałby pierwotny naród wybrany. Ta nadzieja to Bóg, który szuka człowieka, który pragnie jego zbawienia, każdego człowieka i zbawienia dla każdego człowieka. W Niniwie, dokąd został posłany Jonasz, było wiele tysięcy realnych wrogów Boga, a jednak Bóg ich szukał w ich niedoli i poprzez niezrozumienie Jonasza odnalazł ich i na nowo też odnalazł swojego proroka. I żaden człowiek, także dzisiaj, tej nadziei nie może zostać pozbawiony.
Ewangelia i życie.
Zapraszam do wsłuchania się w kolejne nauczanie, kazanie pasyjne, które wygłosi do nas pasterz diecezji radomskiej biskup Marek Solarczyk. Tym razem skonfrontujemy sąd człowieka nad Bogiem w kontekście posłuszeństwa Jezusa woli Ojca.
Drugie kazanie pasyjne. Sąd, prawda wyzwolenia. Podążając drogą pasyjnych refleksji, zatrzymujemy się dzisiaj nad tajemnicą męki Pana Jezusa, wyrażoną w postawie człowieka, który podejmuje się sądu nad swoim Zbawicielem. Kiedy rozważamy ewangeliczne świadectwa, dowiadujemy się, że przywódcy i ci, którzy powinni dbać o sprawiedliwość i wierność Bożym przykazaniom, więcej wkładali wysiłku w poszukiwanie dowodu przeciwko Jezusowi, niż próbowali pokornie wsłuchać się w głoszoną przez Niego prawdę. Święty Marek przypomina, że szukali świadectwa przeciwko Jezusowi, aby Go zgładzić, lecz nie znaleźli. Człowiek w swojej wolności potrafi wiele uczynić, aby zniszczyć Boga w życiu swoim i innych ludzi, zamiast próbować nauczyć się lepiej z Nim żyć. Tę tajemnicę ludzkiego postępowania zgłębiał także święty Jan Paweł II, który w swojej encyklice Veritatis Splendor pisał: w następstwie tajemniczego grzechu pierworodnego, popełnionego za poduszczeniem szatana, który jest kłamcą i ojcem kłamstwa, człowiek ustawicznie doznaje pokusy, by odwrócić wzrok od Boga żywego i prawdziwego i skierować go ku bożkom, przemieniając prawdę Bożą w kłamstwo. Przytępia to również jego zdolność poznawania prawdy i osłabia wolę poddania się jej. Skutkiem takiego zagubienia ludzkich pragnień staje się bardzo szybko zafałszowanie prawdy o samym Bogu i człowieku jako jego stworzeniu i dziecku. Ewangeliści przedstawiają ten moment sądu nad Jezusem, stwierdzając, że wielu zeznawało fałszywie przeciwko Niemu. Umocnieni łaską Ducha Świętego, źródła mądrości i Pocieszyciela, który ma moc doprowadzić nas do całej prawdy, widzimy, jak toczy się wokół nas potężna walka o ludzkie dusze i Bożą prawdę w nie wpisaną. Tak wiele dociera do nas fałszywych świadectw na temat miejsca Boga w życiu człowieka. Tak bardzo, także dzisiaj, potrzeba zbawczej wytrwałości i wierności Ewangelii, aby wysłuchując fałszywych świadectw na temat człowieka, małżeństwa, rodziny, życia społecznego, roli Kościoła, nie zagubić się i poddając się zwątpieniom, zacząć podążać drogami odprowadzającymi człowieka jak najdalej od Boga. Człowiek potrzebuje nie tylko wypowiadać się na temat Boga, ale pokornie prosić Go o wyjaśnienie swoich życiowych dylematów. Jak ważny wówczas staje się czas Wielkiego Postu, tego czasu wyciszenia, zatrzymania, ograniczenia tylko ludzkich koncepcji i wsłuchania się w prawdę Boga. Wartość takiego wsłuchania się Jan Paweł II podkreślał we wspomnianej już encyklice, przypominając: również człowiek współczesny winien zwrócić się na nowo do Chrystusa, aby uzyskać od Niego odpowiedź na pytanie, co jest dobrem, a co złem. To Chrystus jest nauczycielem, zmartwychwstałym, który ma życie w sobie i pozostaje zawsze obecny w Kościele i w świecie. To On otwiera wiernym Księgę Pisma i objawiając w pełni wolę Ojca, naucza prawdy o postępowaniu moralnym. Dlatego człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca, nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty, musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią przybliżyć się do Chrystusa. Jeśli dokona się w człowieku w dogłębny proces, wówczas owocuje on nie tylko uwielbieniem Boga, ale także głębokim zdumieniem nad sobą samym. Dobrze wiemy, że człowiekowi tak trudno jest dojść do tego zdumienia nad sobą i uwielbienia Boga. Nawet jeżeli człowiek nie szuka fałszywego świadectwa o Bogu, to zawsze jest zagrożony brakiem wrażliwości na Bożą prawdę. Ewangeliści, opisując sąd nad Jezusem, pokazują, że kiedy Chrystus odpowiada na pytanie najwyższego kapłana i potwierdza, że jest Mesjaszem, Synem Boga, świadectwo to nie przekonuje, a wręcz jest okazją do oskarżenia go o bluźnierstwo. Człowiek nie uwierzył swemu Zbawicielowi i uznał, że zamiast pójść za Nim i Go naśladować, trzeba wręcz Go zniszczyć, bo stanowi zagrożenie. Rozważając te treści, doświadczamy drżenia naszego serca, w którym może nie pojawia się bunt przeciwko Bogu, ale tak trudno jest odnaleźć pełną zgodę do bardziej doskonalszego przeżywania swojej wiary. Także wobec nas staje Chrystus, którego odpowiedzią na nasze pytania jest zachęta, abyśmy, przyjmując Jego bóstwo, zobaczyli, że On nas wybrał, abyśmy z Nim żyli i Go naśladowali. Jak nauczał święty Jan Paweł II, naśladowanie to nie polega jedynie na słuchaniu nauki i na posłusznym przyjmowaniu przykazań. Oznacza ono coś bardziej radykalnego, przylgnięcie do osoby samego Jezusa, uczestnictwo w Jego życiu i przeznaczeniu, udział w Jego dobrowolnym i pełnym miłości posłuszeństwie woli Ojca. Naśladując przez wiarę tego, który jest mądrością wcieloną, uczeń Jezusa staje się naprawdę uczniem Boga. Tak pisał święty papież. Sąd nad Jezusem dokonywał się w obecności tłumów. Nasza refleksja nie powinna więc zatrzymywać się tylko nad naszymi osobistymi, wręcz intymnymi przemyśleniami i wyciąganymi wnioskami. Przygnębiająco brzmią słowa Zbawiciela, który w rozmowie z Piłatem mówi o swoim królestwie. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Prawda o Bogu wymaga od tych, którzy przyznają się do Niego i noszą Jego imię, jasnego świadectwa. Potrzeba tej umiejętności współpracy, dostrzeżenia mocy Ducha Świętego, jaki został udzielony wspólnocie Kościoła. Kiedy świat i jego władcy nieustannie próbują dokonać sądu nad Bogiem i Jego prawdą, stajemy wobec posłannictwa przypominanego nam przez Jana Pawła II. Tak pisał w encyklice Veritatis Splendor. Trzeba ponownie odnaleźć i ukazać prawdziwe oblicze chrześcijańskiej wiary, która nie jest jedynie zbiorem tez wymagających przyjęcia i zatwierdzenia przez rozum. Jest natomiast poznaniem Chrystusa w wewnętrznym doświadczeniu, żywą pamięcią o Jego przykazaniach, prawdą, którą trzeba żyć. Słowo zresztą jest prawdziwie przyjęte dopiero wówczas, gdy wyraża się w czynach i urzeczywistnia w praktyce. Wiara to decyzja, która angażuje całą egzystencję, jest spotkaniem, dialogiem, komunią miłości i życia między wierzącym a Jezusem Chrystusem, drogą, prawdą i życiem. Prowadzi ona do aktu zaufania i zawierzenia Chrystusowi i pozwala nam żyć tak, jak On żył. To znaczy, miłując ponad wszystko Boga i braci. Amen.
Ewangelia i życie.
Dziesiątego marca w Martyrologium Rzymskim obchodzimy wspomnienie wczesnochrześcijańskich męczenników z Sebasty, którzy nad męstwo ziemskie jako żołnierze wyżej cenili odpowiedzialność przed Bogiem. Zapraszam do zapoznania się z ich niezwykłą historią autorstwa Pallotyńskiej Grupy Medialnej.
Dziesiątego marca wspominamy świętych 40 męczenników z Sebasty. Do najsilniejszych ośrodków życia chrześcijańskiego w dawnej Armenii należała Sebasta, dlatego też po wybuchu prześladowania cesarza Dioklecjana miasto to musiało złożyć szczególnie krwawe ofiary. Sam Dioklecjan był synem niewolnika w Dalmacji, jednak dzięki wybitnym zdolnościom uzyskał wolność. W karierze wojskowej pokonywał kolejne stopnie, aż został komendantem gwardii cesarskiej, a wreszcie cesarzem rzymskim. W roku 286 przybrał sobie do pomocy i do współrządów jako współcesarza Maksymiliana Herkulesa, a potem jeszcze dwóch innych, Galeriusza i Konstancjusza Chlora. Maksymilian i Galeriusz wykazywali szczególne okrucieństwo w stosunku do wyznawców Chrystusa. Ten sam kurs kontynuował na wschodzie następca, cesarz Licyniusz. To właśnie za jego czasów poniosło śmierć męczeńską 40 męczenników z Sebasty. Legion rzymski, do którego należeli, nosił zaszczytny przydomek Fulminatus, czyli błyskawica. Namiestnik cesarza nakazał legionistom tego garnizonu złożyć ofiarę kadzidła na ołtarzu rzymskiego bożka. Wtedy żołnierze chrześcijańscy w liczbie 40 stanowczo odmówili. Jeden z nich, Cyrion, tak się odezwał do namiestnika Agrykolanusa, gdy wychwalał męstwo tego legionu i jego zasługi. Jeśli tak mężnie, jak mówisz, walczyliśmy za cesarza ziemskiego, jakże możesz przypuszczać, że postąpimy inaczej wobec naszego najwyższego Pana, jakim jest Bóg? Wtedy aresztowano wszystkich, zaprowadzono do Sebasty, a tam w więzieniu bito ich tak, aż powybijano im zęby, a w końcu skazano ich na zamrożenie. Bohaterscy żołnierze uczynili wówczas wspólny testament, w którym pożegnali się ze swoimi rodzinami i prosili, aby byli pochowani wszyscy razem. Tradycja chrześcijańska zachowała imiona owych 40 żołnierzy. Dnia 4 maja 320 roku zaprowadzono wszystkich do Sebasty, kazano im się rozebrać i tak nagich wystawiono na noc na trzaskający mróz. Zima wtedy była długa i mroźna. Męczennicy błagali Pana Boga tylko o jedno, aby wszyscy, tak jak 40 ich rozpoczęło mękę, tak zdołali ją szczęśliwie razem zakończyć. Oprawcy mieli dla siebie przygotowane ciepłe miejsce. Równocześnie zachęcali skazanych, by ratowali swoje życie przez poddanie się woli cesarza. Podanie głosi, że jeden z legionistów faktycznie się złamał i złożył nakazaną ofiarę, ale w jego miejsce poniósł męczeństwo jeden ze strażników, zachęcony koronami chwały, jakie ujrzał nad głowami męczenników. Tak więc cała 40 poniosła śmierć dla Chrystusa. Późniejsza wersja głosi, że męczennicy ponieśli śmierć przez zanurzenie każdego z nich w przeręblu jeziora. Kiedy wynoszono martwe już ciała, matka jednego z męczenników, Melitona, zauważyła, że jej syn jeszcze żyje. Wówczas żołnierze odsunęli go na bok, jednak bohaterska matka w obawie, by nie złamał się, sama wzięła syna na ręce i rzuciła na wóz, gdzie były ciała męczenników. Życzenie bohaterskich żołnierzy spełniono tylko częściowo, pochowano bowiem ich ciała razem, ale niebawem rozdzielono ich relikwie i rozdano po wielu kościołach, tak na wschodzie, jak i na zachodzie. Męczeństwo legionistów wychwalali święty Bazyli, święty Grzegorz z Nysy, święty Efrem, święty Gaudencjusz z Breszci, święty Grzegorz z Tours i wielu innych. Miejsce ich wspólnego grobu nosi dzisiaj jeszcze turecką nazwę Kırklar, co oznacza 40.
Ewangelia i życie.
Czwarta niedziela to niedziela radości, letare, która swoją nazwę czerpie z antyfony wprowadzającej do dzisiejszej liturgii: raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie, cieszcie się wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy. Ta radość wynika z nadchodzącego zbawienia, z Paschy Jezusa Chrystusa, która jest już coraz bliżej. Liturgii towarzyszy nam dzisiaj kolor różany. Tradycja niedzieli letare sięga początków chrześcijaństwa. Zanim bowiem ustalono 40-dniowy post, czas pokuty rozpoczynał się właśnie od poniedziałku po czwartej niedzieli dzisiejszego Wielkiego Postu. Niedziela letare była więc ostatnim dniem radości. Od XVI wieku tego dnia, nazywanego również Niedzielą Róż, w Rzymie w Bazylice Świętego Krzyża papież święcił złotą różę i wręczał ją osobie zasłużonej dla Kościoła. Wiemy, że ta tradycja się zachowała. Dzisiaj złote róże przede wszystkim papież zawozi do sanktuariów maryjnych. Wtedy w zgromadzeni w Bazylice wierni obdarowywali się kwiatami symbolizującymi piękno, ale równocześnie i ból naszej egzystencji. Zatem w połowie Wielkiego Postu, kiedy doskwierają nam już trudy naszej pokutnej wędrówki, liturgia Kościoła, w tym szczególnie dzisiejsze Słowo Boże, wzywają nas do radości. Jako że rzeczywistość liturgiczna jest spójna, także i różany kolor szat, mieszając fiolet symbolizujący pokutę i umartwienie z bielą, oznaczającą blask i chwałę zmartwychwstania Chrystusa, przypomina nam o chrześcijańskiej radości, która płynie z pustego grobu Zbawiciela, a którą to tajemnicę już niebawem będziemy przeżywać w czasie liturgii paschalnej w Wielką Sobotę. A zatem letale Jeruzalem, raduj się Kościele Święty, bo zmartwychwstały Pan jest blisko. Dziękuję, że dzisiejszy niedzielny poranek spędzili Państwo wraz z Polskim Radiem Białystok, zarówno Wam, jak i korzystającym z możliwości słuchania nas w formie podcastów. Życzę wielu łask dzisiejszej niedzieli, ale i błogosławionego tygodnia. Do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.